Z danych Ministerstwa Zdrowia wynika, że w ubiegłym roku w Polsce wystawiono blisko 900 tysięcy recept na antykoncepcję awaryjną. Ile wystawiono w tym roku, jeszcze nie wiemy, ale od 1 maja w Polsce funkcjonuje program pilotażowy na receptę farmakologiczną. Bezpośrednio w aptece kobiety mogą dostać taką tabletkę. Czy byłoby ich więcej niż 900 tysięcy, gdyby nie funkcjonowało mnóstwo mitów na temat tych leków, środków medycznych? Oto między innymi zapytam profesora Mirosława Wielgosia, konsultanta krajowego w dziedzinie perinatologii, a przy okazji eksperta kampanii Poranek Po, powstałej w celu obalania mitów na temat koncepcji awaryjnej. Dzień dobry.
Dzień dobry. Witam Państwa serdecznie.
Panie profesorze, kobiety mają mnóstwo pytań wobec antykoncepcji awaryjnej, ja również zresztą. Musimy zacząć od sformalizowania tego tematu, czy steoretyzowania, jak działają te tabletki, dlaczego są antykoncepcją. Proszę o odpowiedź.
No tak, to tutaj już zahaczamy już na wstępie naszej rozmowy o ten pierwszy mit, który gdzieś tam pokutuje od dawien dawna, wywołując bardzo wiele emocji, mianowicie związany z tym, że uważa się w jakimś tam przekazie powszechnym, że antykoncepcja awaryjna to są tabletki wczesnoporonne. I tak jak powiedziałem, jest to mit, jest to nieprawda. Nie należy w ogóle takich rzeczy powtarzać, bo nie mają one nic wspólnego z rzeczywistością. Działanie tabletki PO, czyli tabletki postkoitalnej, antykoncepcji postkoitalnej, polega głównie na tym, że hamuje ona owulację lub przesuwa jej wystąpienie, przez co mechanizm działania tej antykoncepcji awaryjnej wiąże się z tym, że nie dopuszcza ona do owulacji. Jeżeli doszło do zapłodnienia, tabletka już po prostu nie zadziała.
I nie będzie miała wpływu na płód, na dziecko, które ewentualnie się w ciele kobiety już rozwija.
Tak, istnieją badania, które wykazują właśnie takie działanie, znaczy wykazują brak niekorzystnych działań na rozwój ciąży. Oczywiście to nie jest tak, że zaleca się przyjmowanie tych tabletek, wiedząc, że kobieta jest we wczesnej ciąży, ale nie wynika to jakby ze względów bezpieczeństwa, tylko po prostu jest to już wtedy zupełnie nieuzasadnione działanie.
A jak każda substancja na pewno wprowadza jakieś zmiany i również może powodować skutki uboczne, to oczywiście powinna być zgodnie z nazwą antykoncepcja awaryjna. To są pytania podstawowe, ale kobiety mają ich więcej. Lista obaw, które można znaleźć w internecie, to na przykład właśnie te ewentualne wady płodu, to już pan powiedział, rozwój poważnych chorób, bezpłodność w przyszłości, otyłość. Którakolwiek z tych haseł to prawda?
No nie, oczywiście nie. To jest powtarzane przez tych, którzy są przeciwnikami takiej formy antykoncepcji. To jest wynajdywanie jakichś takich dziwnych, wydumanych powikłań, które nie mają tutaj żadnego uzasadnienia, żadnego zastosowania.
Z koncepcji awaryjnej można skorzystać dzień po tylko?
A właśnie. I to jest taka myląca nazwa, dlatego powinniśmy unikać nazwy tabletka dzień po. Lepiej używać tabletka po stosunku, czy właśnie antykoncepcja awaryjna, antykoncepcja postkoitalna, dlatego że w zależności od tego, jaki ze środków został użyty, mamy tutaj 3 bądź 5 dni, a więc nie dzień po, bo to myli, prawda? Tak jakby ograniczało nam możliwość zastosowania tej tabletki tylko do jednego dnia po niezabezpieczonym stosunku. Natomiast tutaj mamy ten margines czasowy troszkę większy. Oczywiście tutaj też należy sobie powiedzieć, że im wcześniej zastosowana taka antykoncepcja, im wcześniej tabletka zostanie przyjęta, tym możemy liczyć na większą skuteczność.
W maju bieżącego roku, jak już wspomnieliśmy, rozpoczął się program pilotażowy umożliwiający zakup antykoncepcji awaryjnej w aptece. Program będzie trwał do 30 czerwca 2026 roku i z jednej strony jest to ogromne ułatwienie dla kobiet, ale z drugiej zwracają uwagę również na to, że w formularzu, które muszą wypełnić w aptece, znajdują się między innymi pytania o datę ostatniej miesiączki, o to, ile trwał cykl, kiedy odbył się niezabezpieczony stosunek, czy był to jednorazowy epizod. epizod, jakie metody antykoncepcji kobiety stosują i dlaczego zgłosiły się po tę tabletkę, co wydaje się, że może być naruszeniem prywatności i jakimś brakiem zaufania, jak piszą niektóre działaczki, wobec kobiet. Dlaczego tak skomplikowany proces w samej aptece również trzeba przejść?
No, wiemy, z czego to wynika. Wiemy, z czego wynika to, że ta dostępność antykoncepcji awaryjnej jest jednak nadal utrudniona, mimo tego ułatwienia, ale to jest taki plan B, prawda? Bo no, plan A zakładał, że ta dostępność będzie pełna, że będą mogły być dostępne te środki nawet bez recepty, co byłoby jak najbardziej uzasadnione. To nie jest tak, że to są środki, które byłyby nadużywane. Po prostu no, chodzi o to, żeby je stosować wtedy, kiedy rzeczywiście istnieje taka konieczność, a nie w sposób ciągły i przewlekły, bo do tego mamy całą gamę innych środków, innych możliwości i trzeba je stosować we właściwy sposób. To, jak to się odbywa teraz, czyli ta recepta farmaceutyczna i program pilotażowy, no to jakby z definicji nie jest doskonałe rozwiązanie, bo tak jak powiedziałem, to był plan B, czyli szukanie jakiegoś takiego rozwiązania doraźnego, które jednak no nie jest idealne, ale zwiększa tę dostępność do antykoncepcji. Tutaj,
ale czy te pytania muszą być w formularzu? One muszą się tam znajdować?
No to trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. To nie jest do mnie pytanie, tylko raczej do decydentów i do tych, którzy tworzą prawo rozporządzenia. Czy musi? Pamiętajmy, że no, to są środki, które gdyby... No, nie jestem w stanie odpowiedzieć na to pytanie, czy musi być. Myślę, że wynika to z daleko posuniętej ostrożności.
Viagrę można kupić w sklepie, w aptece, no nie w sklepie, bez recepty, no tak, a jest substancją dużo bardziej szkodliwą.
O szeroką dostępność i o to, żeby nawet takie środki były dostępne bez recepty, to taka rozbudowana ankieta, rozbudowany formularz no nie jest chyba potrzebny. To jest takie moje zdanie.
Gdzie na palecie dostępnych opcji, jeśli chodzi o planowanie ciąży, jeśli chodzi o przerywanie jej, jest antykoncepcja awaryjna w porównaniu z aborcją?
No przede wszystkim pamiętajmy, że antykoncepcja w ogóle, generalnie rzecz ujmując, jest jej rozpowszechnienie, jej dostępność jest najlepszym środkiem zmniejszającym częstość niechcianych ciąż, a przez to aborcji. W związku z czym, jeżeli chcemy walczyć z aborcją, czy chcemy jej unikać, czy nie jesteśmy jej zwolennikami, to właśnie najlepszą metodą jest propagowanie, szerzenie dostępu do antykoncepcji. Im lepsza ta antykoncepcja, im bardziej dostępna, im bardziej popularna, tym mniej niechcianych ciąż będzie. I to mamy tutaj przykłady z wielu miejsc na świecie, w krajach, kiedy to w których funkcjonuje to prawidłowo, tak jak mówię, odsetek aborcji znacząco spada. Więc tutaj każda z tych metod antykoncepcyjnych ma swoje uzasadnienie. Antykoncepcja awaryjna, no znowu to z nazwy wynika, z definicji, że ona powinna być jakąś taką niewielką, stanowić niewielką grupę, ale niezwykle potrzebną, bo zdarzają się różne sytuacje. Może być stosunek niezabezpieczony, może dojść do pęknięcia prezerwatywy, która jest dobrym, ale oczywiście nieidealnym środkiem antykoncepcyjnym, chociaż ma bardzo istotną zaletę, mianowicie zapobiega przenoszeniu się chorób wenerycznych.
Panie profesorze, według danych Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego zaledwie 5% młodych kobiet w wieku od 15 do 24 roku życia skorzystało kiedykolwiek z takich tabletek. Zazwyczaj są to kobiety w wieku od 25 do 30 lat. To są badania profesor Violetty Skrzypulec-Plinty, również z kampanii Poranek Po. W jakim wieku córkom, wnuczkom i również wnukom i synom mówić już o dostępności antykoncepcji wszelakiej? W jakim wieku rozpoczynać poruszanie tego tematu?
No ja myślę, że ta edukacja powinna być prowadzona rzeczywiście na bardzo wczesnym etapie. To ma być coś, co poprzedzi ewentualne wydarzenia, a nie będziemy szukać wiedzy o tym, kiedy już doszło do tego. Czyli zanim dojdzie do inicjacji seksualnej, powinna być ta wiedza przekazywana zarówno w szkole, jak i w rodzinie. No nie bójmy się rozmawiać na ten temat, aczkolwiek no wiadomo, że taka edukacja rodzinna niesie szereg ograniczeń, łącznie ze skrępowaniem osób, które o tym rozmawiają. No niestety tak to wygląda, chociaż może nie powinno. Więc jeszcze raz, ta edukacja szkolna powinna rozpocząć się rzeczywiście wcześniej.
Z drugiej strony, jest jakaś górna granica wieku, w którym nie można już stosować tych pigułek?
Nie, nie ma takiej granicy. Jeżeli obawiamy się zajścia w ciążę, a doszło do sytuacji, w której no, byłoby to możliwe, jak najbardziej można taką antykoncepcję zastosować.
Kto ma większy problem ze zrozumieniem tych wszystkich zasad kierujących antykoncepcją? Właśnie młodzież, 15-latkowie, którzy zdaje się mają nieograniczony dostęp do wszelakich źródeł, czy kobiety w okresie okołomenopauzalnym, które może już nie wiedzą, w jakiej sytuacji się znajdują, co ich ciało jeszcze potrafi?
No tutaj oczywiście generalizujemy, czy ta grupa ma większe możliwości, czy większe ograniczenia. Wspomniała pani redaktor o szerokim dostępie do internetu, ale pamiętajmy, że jest to taka wiedza no, mało kontrolowana i no, niekoniecznie oparta na zasadach evidence-based medicine. Tam znajdują się różne przekazy. Ja oczywiście nie kwestionuję wartości wielu z nich, ale też wiemy, że jest tam wiele informacji takich zupełnie no, bezużytecznych, niezwiązanych z rzeczywistością. Natomiast no, kobiety w wieku bardziej zaawansowanym, w wieku okołomenopauzalnym mogą czasami no, nie dostrzegać tego problemu, że jeszcze to zajście w ciążę jest możliwe. Także znowu dochodzimy do najbardziej istotnego elementu, czyli edukacja na każdym etapie. Kampanie społeczne, kampanie medialne, które no, poruszają te istotne tematy, które no, w żadnym razie w XXI wieku w cywilizowanym kraju nie powinny być tematami tabu.
To może jeszcze nam się uda krótko na koniec. Czy to jest właśnie powód, ten brak edukacji, dla którego liczba kobiet w Polsce korzystających z antykoncepcji awaryjnej wciąż jest jedną z najniższych w Europie?
No tutaj ja myślę, poszedłbym szerzej. Polska w ogóle znajduje się w takim ogonie krajów, jeżeli chodzi o dostępność do antykoncepcji. Zajmujemy ostatnie miejsca na listach. Jest taki tworzony europejski atlas polityki antykoncepcyjnej i tam niestety Polska zajmuje 46. pozycję w najnowszym rankingu.
Panie profesorze,
może by to nie było takie złe, gdyby tych ankietowanych było 500, a jest 46, więc jesteśmy na ostatnim miejscu. Nie jest to powód do dumy i musimy tutaj rzeczywiście no, wdrażać wszelkiego rodzaju działania, które to zmienią, bo jest to po prostu wstyd.
Profesor Mirosław Wielgoś, konsultant krajowy w dziedzinie perinatologii, ekspert kampanii Poranek Po. Dziękujemy bardzo. Dzięki, szanowni państwo.
Dziękuję bardzo.